Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Sport lekka atletyki. Dzisiaj unihokej, piłka ręczna także, co nieco będzie w tym temacie. A do koszykówki też zajrzymy. Zacznijmy jednak od lekkoatletyki, bo dwa wydarzenia mieliśmy z istotnym udziałem gorzowian. Halowe Mistrzostwa Polski do lat 18-20. Tam dwa medale ZSU AWF Gorzów, ALK SAJP Gorzów z dobrymi wynikami, też solidnymi, ale jednak poza podium. Ekipa trenera Tomasza Saski, natomiast tutaj za ZSU AWF złoto dla podopiecznej trenerki Agnieszki Woźniak, która i współpracuje z jednym i z drugim klubem, no i brąz dla podopiecznego trenera Sebastiana Papugi. Ale po kolei Magdalena Żelazna, no absolutna faworytka w chodzie na 3000 metrów, konkretnie w tej konkurencji w kategorii do lat 20, wygrała zdecydowanie z bardzo wyraźną przewagą nad drugą zawodniczką i zdobyła szóste złoto Mistrzostw Polski w swojej karierze w różnych oczywiście kategoriach wiekowych, i to w hali i na stadionie. Z tutaj Magdalena Żelazna już od dłuższego czasu dominuje, a z Magdaleną Żelazną rozmawialiśmy dzisiaj o tym sukcesie.
Tak zapytam trochę prowokacyjnie, czy zdobywanie złotych medali może się znudzić?
Myślę, że nie.
Ale mówiąc już poważnie, pojechałaś w roli faworytki, no i chyba ten czas pewnie też jest satysfakcjonujący, tak samo jak samo zwycięstwo.
Tak, zdecydowanie jest bardzo satysfakcjonujący. Celem było złamanie 14 minut, bo oczywiście zrobiłam. Złoty medal, no każdy jest ważny, bo każdy jest podsumowaniem pracy, jaką włożyłam, żeby go zdobyć. Ale najważniejszy jest dla mnie czas, który naprawdę bardzo mnie cieszy i jest taką motywacją do dalszej pracy, żeby w przyszłym roku jeszcze wykręcić lepszy czas.
Jak się ten wyścig układał w Rzeszowie?
Od początku miałam założenie, żeby złamać 14 minut. Ruszyłam pierwszy kilometr odważnie, szybko, żeby potem gdzieś tu nie zabrakło tych sekund. I utrzymałam zakładane tempo do samego końca, więc plan wykonany i 14 minut złamamy.
Ja zapytam jeszcze w ogóle, jak wrażenia z tej nowej hali w Rzeszowie, bo też słyszałem, że ten tor jest trochę inny na przykład niż w Toruniu. Nie wiem, czy to w chodzie w ogóle ma znaczenie.
Lekko są mniej nachylone łuki, to faktycznie wchodzę. Nie jest to bardzo odczuwalne, ale jednak jestem w stanie to odczuć przez to, że idąc nawet po pierwszym torze, nie ma aż takiego uczucia nachylenia do środka bieżni. I na pewno w chodzie jest to na duży plus. No, hala bardzo ładna, bardzo ładnie zrobiony trener rozgrzewkowy, bardzo ładnie zrobiona i w ogóle cała hala, także bardzo przyjemny start.
I tak jak ostatnio rozmawialiśmy, to już jest potwierdzenie wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Omanu?
Tak, tak. To już jest potwierdzenie prosto predyspozycji. To już jest potwierdzenie formy po ostatnim minimum wcale, więc 4-5 marzec start w Omanie na drużynowych Mistrzostwach Świata i teraz będziemy jeszcze chwilę popracujemy. Właśnie jutro wjeżdżam na obóz, żeby jeszcze chwilę przed tym startem popracować i dać z siebie wszystko.
No właśnie, czyli już koncentracja na samych przygotowaniach, tak? Bez tam żadnych startów po drodze?
Tak, tak. Już prosto do Omanu.
Prosto do Omanu będzie szła nasza lekkoatletka. Ależ mamy super, że mamy tylu utalentowanych lekkoatletów w Gorzowie, tak jak Jakub Pestka. On zdobył brąz w biegu na 300 metrów i też jak Magdalena Żelazna pobił swój rekord życiowy czasem 35-38. Troszeczkę zabrakło do złota i srebra, jednak rywale tym razem byli za mocni, ale też Jakub Pestka mówił, co usłyszymy w rozmowie, że to jeszcze nie jest maksimum jego możliwości.
Hala to wiadomo, to dopiero wstęp do stadionu, ale pewnie każdy medal cieszy, zwłaszcza w dobrym stylu zdobyty, tak?
Tak, zdecydowanie. No, taki był plan. Jechałem tam po medal, tak naprawdę no, czułem się pewny, czułem się w dobrej formie, mimo tego, że gdzieś tam miałem problemy z lewą nogą się zdarzyły w przygotowaniach, ale wszystko mimo tego poszło zgodnie z planem. W eliminacjach pobiegłem, jeszcze trochę się oszczędziłem. W finale już była walka od pierwszego do ostatniego metra. No i udało się walczyć ten medal w całkiem niezłym stylu, w jednym z szybszych finałów ostatnich lat, także fajnie bardzo.
No właśnie, do tego finału jeszcze wrócę, bo faktycznie ten poziom był wysoki, ale mówiąc chronologicznie, już chyba te kontrolne starty dawały nadzieję, że jest dobrze, tak?
Tak, zdecydowanie. W moim pierwszym starcie na 300 metrów wybiegałem bardzo dobry czas, 35,5 sekundy około. A w kolejnych, tak żeby nabrać szybkości, z trenerem zdecydowaliśmy, aby pobiegać 2 razy 200 metrów tydzień po tygodniu. No i życiówkę ze stadionu pobiłem o ponad 0,5 sekundy, także no to były bardzo dobre prognostyki przed mistrzostwami.
Pamiętasz dokładnie, bo to czasem się nie pamięta, jak się ten bieg w ogóle ułożył finałowy?
Tak. No, miałem przed sobą chłopaka, który miał bardzo podobne możliwości takie fizyczne co ja i tak myślałem, że właśnie muszę się go trzymać. Pierwsze 200 metrów po prostu starałem się go dogonić, a na tym ostatnim wirażu już po prostu dałem się wszystko, no i go wyprzedziłem i udało się dowieść to trzecie miejsce do końca, chociaż te ostatnie 50 metrów to już była...
Mroki przed oczami?
Tak, mroki przed oczami, już modlitwa, żeby tylko dowieść na tym trzecim miejscu.
Pierwsze 2 miejsca poza zasięgiem były?
A tak przed biegiem myślałem...
Czasy, mówię, były faktycznie naprawdę już bardzo dobre.
Tak, czasy były zbliżone do rekordu Polski, także no ciężko było mi konkurować z tymi chłopakami. Przed finałem tak miałem gdzieś z tyłu głowy, że o złoto może być ciężko. Bardzo zaskoczył mnie chłopak, który wygrał, bo on pobił swoją życiówkę o ponad 0,5 sekundy z eliminacji. No bardzo ładnie chłopaki nabiegali, mogę tylko tyle powiedzieć. Ja dałem z siebie też wszystko, ale no trochę mi do nich zabrakło jednak. Jednak to była... taka różnica, której nie mogłem wywalczyć jednak ani charakterem, ani fizyczną częścią tej przygotowania.
Ja wiem, że to tak ciężko porównać i halę ze stadionem i 300-400, ale taka w tej chwili dyspozycja na 300, jakie daje nadzieje na 400 i na lato?
Ciężko mi właśnie powiedzieć, bo też rozmawiałem z trenerem i trener mówił, że nie wyciągnęliśmy jeszcze maksimum swojego potencjału teraz na hali, ponieważ tam właśnie małe przygody miałem z kontuzją i trochę musieliśmy się oszczędzić w pewnym momencie przygotowań, ale jesteśmy w bardzo dobrej myśli. Myślę, że minimum na Mistrzostwa Europy to będzie mój główny cel na lato. Wynosi ono 48 sekund i 60 setnych na 400 metrów i myślę, że jest to w zasięgu, ale no, trzeba na to zapracować i do tego dążyć.
Ostatnia sprawa, no trenować w fajnej grupie, zwłaszcza z taką zawodniczką jak Kornelia Lesiewicz, bo tutaj się trochę też humorystycznie zdaniami wymieniliśmy, to chyba też duża motywacja.
No tak, jasne. Zdecydowanie jest ona dla mnie może nie jakimś wielkim autorytetem, ale jest, daje mi ważne tutaj uwagi czasami na treningach, czy właśnie dobrze jest pogadać z taką bardziej doświadczoną ode mnie osobą gdzieś tam na Mistrzostwach Polski, czy już właśnie na imprezach międzynarodowych, żeby się od niej dowiedzieć. Jest to na pewno no, duża korzyść z tego, że mogę trenować z takimi osobami. No a teraz mogę powiedzieć, że trochę obroniłem honor grupy, jako że jedyny zdobyłem ten medal na Mistrzostwach Polski z grupy trenera pod nieobecność Korneli, także bardzo fajnie to też cieszy. Nie?
Bardzo fajnie, cieszymy się właśnie z tego rezultatu Jakuba Pestki. No, rośnie nam 400-metrowiec, nie mamy nic przeciwko, żeby tu też i w męskiej części lekkoatletycznej wyrastali nam klasowi lekkoatleci. Tymczasem w Łodzi odbył się mocno obsadzony, prestiżowy, halowy meeting Orlen Cup Łódź 2022, będący w cyklu World Athletics Indoor Tour Silver, a więc w tym srebrnym cyklu. No i tam także mieliśmy dwójkę reprezentantów gorzowskich klubów. Wśród kobiet w 60 na 60 metrów przez płotki wystartowała Marika Majewska z AZS AWF Gorzów. Ona w kwalifikacjach, w eliminacjach właściwie, tak to trzeba ująć, zajęła 4. miejsce z wynikiem 8:31. To był 4. wynik, jeżeli chodzi o jej bieg w pierwszym biegu, natomiast w finale była na 7 miejscu, 8.32, a więc można powiedzieć stabilnie, jeżeli chodzi o Marikę Majewską i jej dyspozycję. Łukasz Żok z kolei z ALKS-u AJP Gorzów wystąpił na 60 metrów, no i tu zajął 5 miejsce z wynikiem 6.80. Nie udało mu się awansować do finału, no ale naprawdę miał bardzo, bardzo mocną obsadę w tym biegu, no bo choćby trzeba tu wymienić Marcela Lamonta, Marcela Jakobsa, reprezentanta Włoch, mistrza olimpijskiego w biegu na 100 metrów z Tokio 2020 i ze sztafety 4x100, no więc naprawdę w niezłym towarzystwie biegł Łukasz Żok. Z Łukaszem Żokiem rozmawialiśmy.
Meeting, bardzo, bardzo fajna rzecz. No, mocno, mocna była obsada. Bieg jako taki był przyzwoity. Tam drobne błędy pojawiły się na starcie, a na 60, no nie oszukujmy się, jeden drobny błąd na bloku i kosztuje bardzo wiele. Ale bardzo, bardzo fajna przygoda. No i co mogę powiedzieć? No, nabrałem trochę doświadczenia. No i czekamy na kolejne tak naprawdę starty.
No właśnie, co mówi 6.80 na tym etapie przygotowań? No bo to nie pierwszy tak dobry występ na 60.
Jak na razie taki jakby szczyt formy szykujemy na Mistrzostwa Polski. Po takich wstępnych konsultacjach z trenerem ustaliliśmy, że 60 prawdopodobnie nie startujemy na Mistrzostwach Polski. Bardziej chcemy się skupić na 200 metrach. Wynik 6.80, tak naprawdę dobry wynik na tym poziomie, co jesteśmy teraz jakby w tej pracy treningowej. I mówię, gdyby te pewne błędy się tam nie pojawiły takie na starcie, to byłby to bieg w okolicach życiówki, a nawet rekordu życiowego, więc jak pokazuje czas, to w sumie dyspozycja rośnie w sumie z czasem. No i miejmy nadzieję, że to wybije na Mistrzostwach Polski.
Start w takich okolicznościach właśnie w tej dużej łódzkiej hali, otoczka cała i tak dalej, kibice, trochę stresujący czy wręcz przeciwnie?
Bardziej mobilizujący, ta kwestia, że biega się z mistrzem olimpijskim, była taka nie stresująca, tylko właśnie taka mobilizująca i taka motywująca do działania. Bardziej bym powiedział. Zawody bardzo fajnie przygotowane i myślę, że za rok też bym tam chciał postartować.
A przed Mistrzostwami Polski jeszcze jakiś kontrolny start?
Dokładnie, w sumie jeszcze nie wiemy. Tutaj Torun się co prawdopodobnie wycofał z jakichś startów. W sumie no nie wiemy, jeszcze najwyżej zadecydujemy z trenerem, jak to będzie wyglądać, ale wierzcie, bo już dwa razy pobiegane, jest tutaj pewny wynik zrobiony, więc wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby, ale jeśli trener zadecyduje, to gdzieś oczywiście wystartujemy. Taki, powiedzmy, start kontrolny.
Tyle, jeżeli chodzi o Łukasza Żoka. Z Mariką Majewską jesteśmy umówieni na krótką rozmowę na jutro, więc też odsyłam do naszej strony www.radiogorzów.pl i oczywiście w naszych serwisach też będzie o tym mowa, a w ostatniej prostej za chwilę zajrzymy, co tam w ligach z udziałem gorzowskich drużyn.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 F.
W ligach działo się troszeczkę, może nie za dużo, ale troszeczkę, ale działo się całkiem miło. Zacznę od Unii Hokeja, bo to naprawdę, naprawdę cenne zwycięstwo i naprawdę bardzo cieszące. Unii Hokeiści pierwszego LOK z Floorball Gorzów grali na wyjeździe z mistrzem Polski aktualny, z drużyną, która w lidze prowadzi, ba i prowadziła do tej kolejki bez straty choćby punktów. Na dodatek grali na terenie, na którym przez prawie dwa lata, bo pod koniec lutego 2020 roku 2020 ostatni raz taka sytuacja miała miejsce, więc przez prawie dwa lata nikt w Zielonce, bo mowa o bankówce Zielonka, nie wygrał do dzisiaj. Do wczoraj właściwie, bo nasi Unii Hokeiści pierwszego LOKS Floorball Gorzów co prawda po podstawowym czasie i po dogrywce remisowali 3-3, ale też nie było takiej sytuacji przez to ostatnie prawie dwa lata, no ale po karnych ekipa trenera Macieja Helmana wygrała, no i dopisuje na swoje konto 2 cenne punkty i jeszcze ma szansę przed playoffami troszeczkę się wyżej przesunąć z 4 miejsca, no a dla Zielonki to pierwsza strata punktów w tym
sezonie, tak jak już powiedziałem. No i ze szczęśliwym trenerem Maciejem Helmanem rozmawialiśmy po meczu.
Takie jak były założenia przed rozpoczęciem, że staramy się grać bardzo szczelnie w obronie na swojej części. Próbujemy dochodzić do każdego strzału, do każdego zawodnika i to przyniosło efekt na porze w pierwszych 10 minutach. No i okazało się, że potrafiliśmy przeprowadzić bardzo fajne, składne akcje, wyjść na dobre pozycje strzeleckie, zaczęliśmy zagrażać przeciwnikowi, no i w końcu się bardzo dobrze też po naszej myśli potoczyło. Padła pierwsza bramka, następna druga, trzecia i no było całkiem. No, końcówka bardzo dramatyczna, ale koncentracja do końca całego zespołu, wykonywanie dobrej pracy w obronie, dobrej pracy w ataku, mądrej. Pokazaliśmy, że stać nas na to, żeby być naprawdę dobrym zespołem na boisku. I to przyniosło efekt. Karne, dramaturgia, dogrywka najpierw, potem karne. No i najbardziej doświadczony zawodnik z naszej drużyny strzelił tą jedną zwycięską bramkę, a bramkarz zrobił wszystko to, co najlepiej potrafił i mógł, czyli obronił wszystkie strzały i tym sposobem wygraliśmy mecz. Także naprawdę to dużo, dużo daje, dużo buduje na przyszłość. Zobaczymy, jak będzie jeszcze parę meczów przed nami.
Patrzę już na sam fakt, że Zielonka strzeliła najmniej bramek w ogóle, jeżeli chodzi o mecze w tym sezonie, to chyba ma swoją wymowę.
Tak, to świadczy o tym, że obrona wykonała kawał dobrej roboty. No, łącznie z bramkarzem, który jeżeli coś przeszło, no to on czyścił to wszystko i powiem szczerze, no nie było się do czego doczepić. Dobra atmosfera, dobra gra, determinacja, przekazywanie sobie zawodników. Myślę, że wszystko było jak najlepiej. No, te bramki, które wpadły, trochę fartownie, bo zawsze no, strzelali, to nie strzelali byle jak. Ale gdzieś one po drodze odbiły się, no i to może była przyczyna, że one wskoczyły do tej bramki. Myślę, że gdyby wszło na czysto, to raczej Maciek by sobie obronił, dał radę z tym wszystkim. No ale no, szczęśliwie do końca dojechaliśmy i okazało się, że to my te dwa punkty mamy dla siebie.
Na dodatek jeszcze, jak patrzę ostatni raz u siebie, Zielonka przegrała prawie dokładnie 2 lata temu. No to chyba lepszego mentalnego podbudowania nie możecie sobie wyobrazić, gdzieś mając już w bliskiej perspektywie play-offy.
No tak, i prawdopodobnie będziemy grać z nimi. Także to jest... No,
wydaje się, jeszcze mała szansa jest chyba tego uniknąć, ale a może nie, niekoniecznie to by było dobre.
No nie wiem, no może ta determinacja, skoro raz się udało, może następne razy też będzie, nie? Także to, no wszystko przed nami.
Wszystko przed naszymi u nich hokeistami, tak jak przed piłkarzami ręcznymi Budnek Stali Gorzów, którzy w środę grali w pucharze z Unią Tarnów, przegrali 26-35 z drużyną z Superligi, a w sobotę wygrali z Nielbą Wągrowiec 31-28. Fajny, ciekawy mecz, różne były zwroty akcji, a jednym z głównych bohaterów był bramkarz gorzowskiej drużyny Krzysztof Nowicki.
To był na pewno ciężki mecz, bo zespół z Wągrowca jest na pewno teraz rozpędzony, tak? Chcieli oddać nam za tą porażkę u siebie, bo widać, że byli przygotowani. To jest taka drużyna, która oddaje na pewno bardzo dużo rzutów z 9 metra, więc to jest tak, że no, bramka wtedy ma trochę jednak łatwiej, nie? Niż z tego 6 metra, tak? I oddał bardzo dużo rzutów, jak widać tam Gregor 15 bramek rzucił, no to widać, ile to jest rzucania. No ale się udało się, myślę, że jest tak z połowy tego odbić i wygraliśmy mecz. Znaczy wiadomo, ale to jest też zawodnik taki, który oddaje no, naprawdę bardzo dużo tych rzutów, tak? Także no, 15 bramek robi naprawdę wow, tak, to mało się spodziewa, ale to ciekawe, ile to jest rzutów jednak zrobione. Także ja nie myślę, że nie był źle kryty, po prostu jest bardzo dobrym zawodnikiem.
Bartosz Świerat, trener Nielby Wągrowiec.
Na pewno mecz walki, żadna z drużyn tutaj nie odpuszczała, cały czas na styku przez 60 minut. Przygotowywaliśmy się, zresztą podejrzewam tak jak i zespół Stali. Na pewno zabrakło tutaj takich detali, przede wszystkim zimnej głowy. W pewnych momentach, gdzie łapaliśmy wiatr w żagle, wszystko dobrze szło. W obronie harujemy 2-3 minuty i dajemy tutaj zespołowi gospodarzy prezenty. I myślę, że to był taki mały detal, który zadecydował o tym, że brak tej zimnej głowy w takich ważnych momentach zadecydował, że kilka prezentów z naszej strony wykorzystał zespół Stali i stąd nasza porażka, zwycięstwo Stali. No tak jak powiedziałem, chcieliśmy tutaj zdobyć 3 punkty, walczyliśmy. z całego serca, no natomiast nie udało się. Dziękuję mojemu zespołowi za walkę, bo naprawdę chłopacy zostawili kawał serducha na parkiecie. Drużynie Stali gratuluję.
Tomasz Gintow, najskuteczniejszy dziś w gorzowskiej drużynie. Jakieś zaskoczenia dzisiaj co do przebiegu meczu?
Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki pojedynek. Paweł Gregor, król strzelców na aktualnie Ligi Centralnej, więc mogliśmy się tego spodziewać. Na szczęście można powiedzieć, że troszkę zimnej głowy w naszym wykonaniu więcej w końcówce. No i możemy się dzisiaj cieszyć naprawdę ważnymi trzema punktami.
Zastanawialiśmy się też, czy ten mecz z Unią Tarnów się mocno odbije na Was. Znaczy, że się nie odbił?
To znaczy na pewno troszkę się odbił, bo nie będziemy ukrywać, że mamy troszkę wąską kadrę. Natomiast powiedzieliśmy sobie wprost, że na pewno na własnym parkiecie postawimy wszystko i będziemy walczyć do ostatniej minuty, żeby po prostu dzisiaj zwyciężyć.
Było jak na lekarstwo kontrę w waszym wykonaniu. Takich przechwytów na własnym tym i szybkiego wyjścia z atakiem. Tego brakowało, mi się wydaje. No tutaj Nielba bardziej, że tak powiem, was kąsała tym elementem.
Tak, może to troszkę po części tego środowego meczu, jednak no znowu powrócę do tej wąskiej kadry. No, troszkę tych błędów w naszym wykonaniu było, na pewno musimy obejrzeć ten mecz, zastanowić się, wyciągnąć wnioski, ale mimo wszystko cieszymy się, bo mówię, to bardzo cenne wygrana.
No zdecydowanie tak, no tutaj w Lidze Centralnej wszystkie zespoły są sportowo bardzo dobre i to nie jest tak, że będziesz wygrywał co tydzień 5 bramkami, 7 bramkami, no to musisz zostawić na boisku naprawdę kawał zdrowia, kawał dobrej gry. Jeżeli masz chwilę przestoju, to przeciwnik to wykorzystuje i my przy tak silnej lidze jesteśmy na bardzo wysokim miejscu. Dzisiaj naprawdę kawał spotkania. Oczywiście mieliśmy swoje problemy, ale pomimo tych problemów wygrywamy i kolejny raz udowadniamy, że mamy tą wolę walki, tak, i jesteśmy przygotowani w odpowiedni sposób do sezonu, więc to cieszy. No, dzisiaj duża nieskuteczność, jeśli chodzi o atak. No, mogłoby to inaczej wyglądać, gdyby więcej wpadło tych bramek. No ale przede wszystkim najważniejsze są 3 punkty i to jest w tym wypadku najważniejsze i zrobiliśmy kawał dobrej roboty.
Widziałem, że trzymałeś na boisku cały czas Rafała Galnickiego, Groszka. Chciałeś, żeby się przełamał, jemu się nie udało, no bo miał chyba z 5 czy 6 stuprocentowych sytuacji, ale chyba taka polityka musi być, żeby ci młodzi zawodnicy w końcu...
A zaczął też na lewym skrzydle w ogóle.
Zdecydowanie musiał grać dzisiaj Rafał Galnicki z prostych powodów. Podwyższająca obrona Nielby i tutaj no, ciężko się odnaleźć Michałowi Nieradce, który jest wysokim zawodnikiem, ale w końcówce ta niesamowita bramka, która przypieczętowała nasze zwycięstwo. Brak Wiktora Bronowskiego kontuzjowanego, no i my mamy tak naprawdę na rozegraniach Mariusza Kłaka, Bartka Starzyńskiego, Tomka Gintowta i Rafała Ryńskiego i Kacpra Kierskiego, który jeszcze nie jest gotowy do grania. Więc tutaj w tym wypadku, kiedy nam odcinają Tomka Gintowta, no to robią się problemy, jeśli chodzi o rotację, tak? I po prostu musiał Rafał grać. Te błędy, które popełnia, to bardzo dobrze, że on popełnia. To jest ten moment, żeby je popełniać, a pomimo tego widzimy, jaki to charakter ma ten zawodnik. Nie poddaje się i jakby nie podłamuje się tymi błędami. I to jest najważniejsze, że tą mimo wszystko chłodną głowę i ten optymizm dalej do gry zachowuje. To jest bardzo, bardzo istotne. No, my mamy z niego kawał pociechy, bo jak widać, to niezależnie jaki obrońca, a Rafał znajduje miejsce, żeby wejść i rzucić. No, z Legionowym 8 na 9 dzisiaj, nie wiem ile bramek rzucił, ale na pewno ta skuteczność była dużo, dużo niższa. No, cieszy jego postawa, wykorzystujemy to w dalszy sposób i teraz dobrze, że bo trochę wolnego się szykuje i przed nami szlagier w Ostrowie.
Ale to za 2 tygodnie, a w ostatniej, za niespełna 2 tygodnie, a w ostatniej prostej po wiadomościach powiemy o dzisiejszej konferencji w klubie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Koszykarki NA AZS-JP Gorzów zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 19. Gorzowianki z 2 zwycięstwami, 1 porażką wyszły z grupy. W półfinale przegrały z Szkołą Gortata Politechniką Gdańską 50-52, choć prowadziły w tym meczu i to dość znaczną różnicą. Za to znaczącą różnicą przegrywały z basketem Aleksandrów Łódzki kilkunastopunktową, ale z kolei tutaj odrobiły straty i wygrały 67-61, a Ryszard Rachlewicz po meczu tym właśnie o brąz, o trzecie miejsce, rozmawiał z trenerem młodych akademiczek Robertem Pieczerakiem, a także kapitanem gorzowskiej drużyny Darią Ryzińską. Posłuchajmy.
To był bardzo ważny, bo chcieliśmy wrócić z medalem, bo dużo pracy wykonane i mimo wszystko graliśmy na tym turnieju nieźle, choć mieliśmy jakieś tam pewne mankamenty w swojej grze, szczególnie skuteczność spod kosza nam i z dystansu mocno szwankowała. No i przede wszystkim był to bardzo trudny mecz po wczorajszej jakby porażce, gdzie wczoraj my mieliśmy jakby mecz pod kontrolą i ta kontrola nam uciekła. No, zespół Politechniki grał tak się koszykówkę chaotyczną, grajmy ten chaos. Jak się nie wdawaliśmy, to mieliśmy kontrolę, daliśmy się chaos, później one na euforii trafiły 2-3 trójki takie z nieprawdopodobnych pozycji, no i ten mecz nam wczoraj uciekł. No i to było na pewno bardzo jakby ciężkie, bo mecz się skończył bardzo późno, po 20. Dzisiaj rano trzeba było wejść do gry, no i no, zaczęliśmy mecz jakby słabo. W zespół Aleksandrowa jeszcze trafił bardzo szybko 4 trójki, ale zmieniliśmy defensywę. Myślę też, że wierzyliśmy cały czas, że możemy to zrobić. No i zaczęliśmy jakby spokojne odrabianie. No, zaczęliśmy od drugiej kwarty, mając w głowie, że potrafiliśmy z Poznaniem odrobić też 12 punktów plus 11, które potrzebowaliśmy, 20 parę oka, więc dzisiaj też jakby 12 oka potrzebowaliśmy odrobić. Znaczy 15 było, minus 15. No i po prostu konsekwentnie to zaczęliśmy odrabiać. Dobra trzecia kwarta, bardzo dobra czwarta. Otworzył nam się atak wreszcie. Zaczęliśmy trafiać, dobrze grać, więc przejęliśmy my kontrolę nad meczem i ostatnie 3 minuty już była taka kontrola. Zespół Aleksandrowa próbował jeszcze zonami tam te piłki pozabierać. Rzucał z szalonych pozycji. Mimo, że coś tam im wpadło, ale już była pełna kontrola w te 3 ostatnie minuty. No i cieszymy się bardzo, bo no medal to jest zawsze medal. Tym bardziej wywalczony po bardzo trudnym dla nas turnieju.
Daria Ryzińska przy naszym telefonie, kapitan drużyny. Dario, radość z brązowego medalu, czy smutek, że nie udało się powalczyć nawet o złoto?
Oczywiście, że radość. To, co było wczoraj, już zostawiłyśmy wczoraj. Pod prysznicem spłukałyśmy z siebie i byłyśmy nastawione, żeby dzisiaj zdobyć ten brązowy medal przede wszystkim dla siebie i żeby pokazać same sobie, że potrafimy się zebrać po każdej porażce i wygrać mecz i się cieszyć z każdego medalu, nieważne, czy to jest złoto, srebro czy brąz. Ważne, że wracamy do Gorzowa z medalem i z tego się będziemy cieszyć.
Przyznam, że po tym, co zobaczyłem dzisiaj, naprawdę was podziwiałem, bo wielu sportowców, wielu ludzi po takim dramacie, który was spotkał wczoraj, nie mogłoby się po prostu podnieść.
Tak, chciałyśmy przede wszystkim zrobić to dla siebie. To są nasze ostatnie rozgrywki młodzieżowe i stwierdziłyśmy, że nie ma co po prostu rozpamiętywać czegoś, co nam nie wyszło. Wspierałyśmy się i powiedziałyśmy sobie, że po prostu z uśmiechem chcemy wyjść na boisko, chcemy nasz ostatni mecz zagrać tak, jakbyśmy my chciały, uśmiechać się, nie krzyczeć na siebie i po prostu mieć z tego fun.
Julita Michniewicz, jedna z zawodniczek brązowej drużyny NA AZS AJP. Mówi się, że dziewczyny lubią brąz. Czy ten brąz ty też również lubisz, czy jednak nie wolałabyś być ozłocona?
Znaczy to wiadomo, że gdzieś tam ten niedosyt po wczorajszym meczu jest, ale dzisiaj wygrałyśmy ten brąz i no i to najważniejsze, bo wygrałyśmy brąz, a no nie mogłyśmy nic więcej zrobić, także fajnie, że dzisiaj jakby założenia spełniłyśmy i mamy ten brąz i dziewczyny lubią brąz, więc dzisiaj się cieszymy i jest duża radość.
Co było w tym turnieju dla ciebie najtrudniejsze? Bo no jechałyście mimo wszystko do Trójmiasta w roli faworytek do złotego medalu. Czy fakt, że wszyscy na was liczyli, że mówiło się o tym, że jedziecie po złoto, czasami was troszeczkę nie przydusił do ziemi?
Nie, myślę, że nie. Indywidualnie dla mnie najcięższy był ten mecz z Muksem, żeby się po nim podnieść, bo walczyłyśmy o to, żeby wyjść do czwórki z Neą Poznań, która dzisiaj walczy o złoty medal. I to nie był dla nas łatwy mecz psychicznie, ale fajnie, że się podniosłyśmy. I fajnie, że jakikolwiek medal udało nam się zdobyć. Nieważne jaki, ważne, że jesteśmy w tej trójce, która ma medale i cieszymy się po prostu z tego.
Z tą ostatnią syreną, kiedy skończył się ten mecz o brązowy medal, no dla wielu z was skończyła się jakaś epoka, że tak się wyrażę, jakaś część waszej kariery.
No tak, na pewno gdzieś dla części z nas to gdzieś tam młodzieżówka może się zakończyć, po prostu jakby nasza kariera na tym. Wiem, że dużo dziewczyn chce tam gdzieś grać dalej i będą grały dalej, także życzę im wszystkim powodzenia i mam nadzieję, że sobie dadzą radę, nie wiadomo gdzie będą, to ja będę je wspierać i ja sama nie mówię, że to jest koniec, także zapraszamy do oglądania naszych przyszłych osiągnięć w koszykówce.
Tyle, jeżeli chodzi o tyle Julita Michniewicz, bo jeszcze tu jedna nam się zawodniczka uchowała. Tyle jeżeli chodzi o koszykówkę. Dodajmy, że jeżeli chodzi o mecz czy wydarzenia ligowe i nie tylko, bo Mistrzostwa Polskie i U19 to nie liga, oto mieliśmy mecz w drugiej lidze siatkarzy SKS Kozaryn Gorzów, którzy niestety przegrali na wyjeździe z Energetykiem Poznań 0-3 w setach do 20, 22 i 17. No i tym samym kiepściutko wygląda sytuacja gorzowian w kontekście... Kiepściutko to już wyglądała. Teraz wygląda niemal beznadziejnie. W walce o utrzymanie gorzowianie wciąż tracą 7 punktów do bezpiecznego miejsca. Zostało 5 meczów. U siebie sfaworyzowanym Jokerem Piła z jedną z czołowych drużyn ligi. U siebie z przedostatnim w tabeli AZS UMK Toruń. Na wyjeździe z Aniołami Toruń, z jednym z głównych absolutnie faworytów ligi, u siebie także z jedną z czołowych drużyn ligi Orłem Międzyrzecz i na wyjeździie z solidnymi Wilkami Wilczyn. Może 3 kropki tu postawię nad szansami naszych siatkarzy na utrzymanie na trzecim poziomie rozgrywkowym w Gorzowie. Przykre, smutne to, ale trzymamy kciuki, niech walczą gorzowianie do końca o cokolwiek, choćby o satysfakcję. A jeżeli chodzi o koszykarki jeszcze, no to dzisiaj także gruchnęła wieść, że jednak odchodzi z klubu Stella Johnson, że jednak ta kontuzja się przedłuża, że jednak Stella Johnson nie pomoże już zespołowi w tym sezonie. Więcej o koszykówce do odsłuchania w dzisiejszym magazynie Dogrywka na naszej stronie, który przygotował Ryszard Rachlewicz, a ja też słyszę tu i ówdzie, że są optymistyczne sygnały dotyczące Anny Makurat. Raczej nie na środę, ale może później zobaczymy. W każdym razie w środę, już w tę środę, koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów grają na wyjeździe przeciwko Enei AZS Poznań. Ten mecz w środę o godzinie 19. No i oczywiście transmisja na naszej antenie. Nieważne w jaki dzień, nieważne o której godzinie, gorzowskie koszykarki zawsze u nas na żywo na antenie w meczach Energa Basket Ligi Kobiet, a czasami też w europejskich pucharach. W ostatniej prostej za chwilę wrócimy do obiecanej konferencji piłkarzy ręcznych.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sekcja piłki ręcznej, a właściwie jej przedstawiciele ogłosili na konferencji prasowej rozpoczęcie współpracy z klubem UKS Nukleon Kostrzyn. Współpraca ma dotyczyć szkolenia młodzieży i zapewnienia kostrzyńskim adeptom Szczypiorniaka warunków dalszego rozwoju. Byliśmy na konferencji, pytaliśmy jej prezesa i trenera UKS Nukleon Marka Zatylnego, jak i trenera stali Oskara Serpina o szczegóły tej współpracy.
Pan prezes Zatylny powiedział, że w tej chwili posiada Nukleon tylko drużynę młodzika. To na czym tak konkretnie ta współpraca w tej chwili, w najbliższym czasie będzie polegać? No bo nie na przekazywaniu zawodników do pierwszej drużyny, skoro to są młodzicy.
Tak, chociaż jednego już przekazaliśmy, Mateusz Sulmiński, bo praktycznie tylko dlatego, że nie mamy w kategorii juniora, seniora, chociaż był senior przez 1,5 sezonu. Ta pandemia nam troszeczkę pokrzyżowała plany, ale ci zawodnicy w szkole średniej, ci, którzy trenowali przez wiele lat, ja ich mam u siebie. Oni w tej chwili już nie trenują sukcesywnie, trenują jedynie jako szkolna drużyna. Zresztą udało nam się zdobyć w województwie drugie miejsce w rozgrywkach szkolnych i przegraliśmy tylko z drużyną z Zielonej Góry, gdzie jest OSPR i treningi są tam na bieżąco. I właśnie Mateusz Sulmiński, on się wywodzi z tych chłopaków, z tych roczników, dokładnie z rocznika 2-3. Mam takich chłopaków więcej, tylko kwestia też dojazdu. Mateusz się okazał, bo więcej osób tutaj przyjechało, taki najbardziej chcący, najbardziej sumienny i już w ogóle jego plany życiowe są związane i z AWF-em i myślę, że już na stałe ze Stalą Gorzów. Mam chłopaków z rocznika 2-8. Ja zawsze mówię i do rodziców, i też jako trener, bo jestem również trenerem, do chłopaków trzeba być cierpliwym. Cierpliwym, pomału robić swoje i na pewno będą efekty. i zobaczycie Państwo, że szybciej niż nam się to wydaje.
No to już Pan Prezes powiedział, że do pierwszego zespołu trafił pierwszy zawodnik z Kostrzyna, Mateusz Surmiński, występujący na pozycji skrzydłowego. Taki zawodnik jest nam bardzo potrzebny. Tutaj będzie mógł się uczyć od prawdziwego fachowca na tej pozycji, czyli Mateusza Stupińskiego. I Mateusz jest już zgłoszony do drużyny. Będziemy mogli go zobaczyć w składzie już podczas najbliższego meczu wyjazdowego z Ostrowem. No i życzymy mu powodzenia i siły, ponieważ wiele pracy przed nim, żeby na stałe już zagościć nie tylko na ławce rezerwowych, ale przede wszystkim na boisku.
A dla tej młodszej grupy, nie wiem, wspólny plan szkolenia jednolity, tak? Czy jak to będzie?
Oczywiście, że tak. No, dzisiaj pierwszy dzień tak naprawdę oficjalny naszej współpracy, a wszelkie inne kroki na pewno z czasem będziemy też o tym powiadamiać. Zdecydowanie będziemy się dzielić całym know-how, jeżeli chodzi o handball.
Jak wygląda na tę chwilę, bo już tu było wspomniane, współpraca z UKS Miś, bo drużyny trzecioligowej w tej chwili nie ma po prostu fizycznie, więc jak w tej chwili współpraca wygląda z UKS Miś?
Tak jak pan dyrektor Tomasz Michalski powiedział, współpraca układa się w sposób bardzo dobry.
Ja się pytam, jak wygląda w tej chwili?
Oczywiście bardzo dobrze, bo przykładem chociażby jest transfer też Dawida Malarka, który również już podczas tego ostatniego meczu z Nielbą Wągrowiec zasiadał na ławce rezerwowych. Oczywiście jest jeszcze czas, jeżeli chodzi o tą współpracę, ponieważ umowa obowiązuje do 2023 roku i marzyłoby nam się oczywiście odnowienie na dalsze lata tej współpracy.
Tyle Oskar Serpina, a my na konferencji przy okazji pytaliśmy, gdzie podziewa się dyrektor sekcji piłki ręcznej Stali Gorzów Łukasz Bartnik. Ostatnio dostrzegliśmy go na trybunach. Dyrektor zarządzający Stali Gorzów Tomasz Michalski, który po raz kolejny pojawił się na konferencji sekcji piłki ręcznej Stali Gorzów, na to pytanie odpowiedział tak.
Dyrektor Bartnik rozstał się z klubem na własny wniosek. Na chwilę obecną nie ma dyrektora sekcji piłki ręcznej. Wszystkie sprawy organizacyjne są u mnie, są u trenera Oskara Serpiny, jak również zarząd klubu.
A powód tego rozstania był ze strony klubu, ze strony dyrektora Bartnika?
Było to z inicjatywy Łukasza Bartnika.
Czy będzie inny dyrektor z tej sekcji piłki ręcznej?
Docelowo na pewno, no, ten sezon będziemy realizowali tymi siłami, które mamy.
Dodajmy, że kontaktowaliśmy się z Łukaszem Bartnikiem, byłym, jak słyszymy, już dyrektorem sekcji piłki ręcznej Stali Gorzów, ale ten nie chciał tej sprawy komentować. Jutro magazyn piłkarski po 17:00, tam sporo o ostatnim sparingu Warty z Polonią Sieroda, Wielkopolska, będzie też o Stilonie, nie tylko o sparingu, zajrzymy też do poza Gorzów, do Pogoni Skwierzyna. A w ostatniej prostej to tyle, za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru, a przy okazji też w naszych wiadomościach po 8 i 12 zachęcam do słuchania doniesień z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Jaka szkoda, że dzisiaj w skokach tylko 6 miejsce. To tyle.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.